będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, zawsze kiedy przychodzimy na nabożeństwo gorzkich żali albo drogę krzyżową, to w każdym sercu człowieka, który mówi Panu Bogu, że Go kocha, powinno zrodzić się takie pragnienie, które było w sercu Jezusa. Pragnienie, które związane jest z tym, aby być bardzo blisko Niego. Ale nie zewnętrznie, ale tak wewnętrznie, duchowo. Kochani, chciałbym Was sprowokować do tego pogłębionego jeszcze pragnienia bycia z Jezusem, szczególnie w tym okresie wielkopostnym, zawsze wtedy, kiedy uczestniczymy w nabożeństwach wielkopostnych, poprzez takie pokazanie, powiedzenie w takim szerszym trochę zakresie tego, co związane jest z męką Pana Jezusa i z Eucharystią. Takie połączenie tych dwóch rzeczywistości, bo one są z sobą nierozerwalnie związane. Otóż cały Stary Testament, to wszystko, co jest zapisane w księgach Starego Testamentu, to jest tak podprowadzenie i przygotowanie do tego, żeby pokazać, że w centrum całej historii zbawienia, czyli tego działania Pana Boga na przestrzeni wszystkich epok i wszystkich cywilizacji, jest jedno: Jezus Chrystus. I tych proroctw, kochani, w Piśmie Świętym Starego Testamentu jest sto kilkadziesiąt dotyczących Mesjasza, Jezusa. Sto kilkadziesiąt proroctw. Całe wydarzenia Starego Testamentu, one miały miejsce z tego powodu, żeby doprowadzić nas do osoby Jezusa Chrystusa. A teraz, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to z kolei całe Jego działanie, wszystko w Nim było skoncentrowane na jedno. Na czym? Na krzyżu. Na krzyżu. Zobaczcie, Jezus wiele razy podczas swojej działalności mówi o tym, że przyszedł po to, aby wypełnić wolę Boga, wolę Jego Ojca. A co było wolą Ojca? Właśnie to, żeby Jezus naprawił to, co człowiek w osobie Adama i Ewy zepsuł w raju. A Jezus przyszedł to naprawić. I najdoskonalszy sposób naprawienia Bóg wymyślił przez swoją śmierć na krzyżu. Mógł inaczej to zrobić, ale wtedy, kiedy Bóg wymyślił jakby ten sposób, to jednocześnie chciał człowiekowi, czy na przestrzeni wszystkich epok, szczególnie nam, dzisiaj, tutaj, teraz, obecnym, chciał powiedzieć to, że nie ma doskonalszego sposobu wyrażenia miłości wobec drugiego człowieka, jak cierpienie. Zobaczcie, tak w praktyce, w życiu codziennym, na przykład mąż mówi do żony: kocham Ciebie. Kiedy ona uwierzy, że on ją kocha? Albo odwrotnie oczywiście, żona mówi do męża: kocham Ciebie. Kiedy on uwierzy, że ona go kocha? W jakim momencie? Czy wtedy, kiedy czynem swoim pokaże? W czynie, na przykład taki konkret. Na przykład jest w sytuacji trudnej sytuacji, bo jest na przykład chora, nie może spełnić swoich obowiązków i on podejmuje za nią obowiązek jakiś. Podejmuje za nią obowiązek. I w ten sposób wyraża swoją miłość. Ale kochani, nie jest tak do końca. Bo to nie jest jakby taki szczyt możliwości pokazania drugiej osobie, że ją kocham. To nie jest szczyt. Jest inny jeszcze sposób. Jaki? Na przykład matka czy rodzice mają dziecko i to dziecko odchodzi od nich, odchodzi od Pana Boga, oni kochają Pana Boga i bardzo im zależy na tym, żeby ono również kochało Pana Boga. Dzisiaj to, zobaczcie, jak często spotykane, bardzo często. Większość młodych ludzi odeszła od Pana Boga. Oczywiście są w okresie buntu, w okresie młodzieńczym i wielu z nich wróci za jakiś czas, kiedy pomyślą, że sami tracą na tym. Ale jest taki czas, że bardzo wielu ludzi odchodzi. Jak się spogląda dzisiaj na Was na przykład, albo na poprzednich mszach świętych, prawie w ogóle nie ma młodzieży w kościele. W każdej parafii polskiej tak jest dzisiaj. Także taki rodzic, kiedy widzi, że dziecko na przykład odchodzi od Pana Boga, mało tego, ono na przykład może jeszcze bardziej odejść, bo może zrezygnować na przykład ze swojego człowieczeństwa w taki sposób, że wchodzi w grzech, na przykład narkotyki, pijaństwo, inne grzechy. I co wtedy rodzic robi? Co wtedy rodzic może zrobić dla swojego dziecka największego? Największego, żeby pokazać, że miłuje to dziecko, że chce, aby to dziecko wróciło na dobrą drogę. Co może zrobić taki rodzic? Będzie się modliło. Ale czy modlitwa wystarczy? Będzie spełniał dobre uczynki, ale czy dobre uczynki wystarczą? Okazuje się, że może bardzo wiele różnych rzeczy robić, ale jest jedna rzecz, na którą odważy się tylko rodzic prawdziwie kochający swoje dziecko. Prawdziwą miłością. Wiecie, co to jest? Cierpienie. Czyli na przykład taki rodzic może powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, dotknij mnie cierpieniem, po to, aby ten mój ból, to moje strapienie, to moje cierpienie było elementem jakby odkupieńczym dla mojego dziecka. Ile razy w historii były takie wydarzenia? Teraz niedawno świętowaliśmy beatyfikację prymasa Wyszyńskiego. Wiecie, ilu ludzi było w jego życiu wtedy, kiedy on był zagrożony, którzy powiedzieli tak: Panie Boże, ja swoje życie oddaję, żeby on, prymas Wyszyński, mógł dalej żyć. Żeby mógł dalej być pasterzem Polski. Takich ludzi było bardzo wiele. My tylko o niektórych wiemy. To, co możesz najwięcej z siebie dać i wyrazić miłość, to nieoczekiwanie jest właśnie cierpienie. I teraz zobacz, człowiek jest w stanie wyrazić tę miłość do drugiej osoby, do jednej osoby, i bardzo, bardzo jest w stanie to cierpienie przyjąć na siebie. Mówi: Panie Boże, jestem w stanie przyjąć. A teraz zobacz Jezus Chrystus. Co On wziął na siebie? Na siebie wziął cierpienie tak ogromne, że ono było nie za jedną osobę, tylko za cały świat. Za tych wszystkich, którzy żyli przed Nim, za tych wszystkich, którzy żyli w trakcie Jego życia i za tych wszystkich, którzy na przestrzeni wszystkich dalszych epok, wieków i tysiącleci będą żyć. To całe ich cierpienie wziął na siebie. Jakie było to cierpienie? Nikt z nas nie jest w stanie nawet cząstki tego cierpienia dotknąć tutaj. Umysłem swoim, ani sercem. Mel Gibson, którego wielu z nas zna z filmu Pasja, nakręcił cząstkę tego cierpienia. Pokazał na ekranie cząstkę tego cierpienia Boga w osobie Jezusa Chrystusa. I co się dzieje? Są tacy ludzie, ja znam kilku takich osobiście, którzy nie są w stanie tego filmu obejrzeć. Nie są w stanie ze względu na ogrom pokazanego tam cierpienia. Ale to kamera jest w stanie uchwycić tylko zewnętrzne cierpienie człowieka, a nie to, które się dzieje w środku, w sercu człowieka. A Jezus wielu świętym i mistykom powiedział, że co? Gdzie On najbardziej cierpiał? Ze wszystkich etapów Jego życia, to gdzie najbardziej cierpiał? Wiecie gdzie? W ogrójcu. Najbardziej cierpiał w ogrójcu. Nie na krzyżu, tylko w ogrójcu. Dlaczego? Dlatego, że tam w ogrójcu widział wzgardę, nienawiść tych, za których ofiarował wszystko oddał, a oni to odrzucą i będą go nienawidzieć. I on to wszystko przeżywał już w ogrójcu. Dlatego ten kielich goryczy, kiedy zobaczył, który go czeka, prosił Boga Ojca, żeby odszedł od niego ten kielich, żeby mu zabrał ten kielich goryczy. Bo to jest tak wielkie, że nie da się ogarnąć tego. Ale na końcu powiedział: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Dlatego, kochani, zobaczcie, co się dzieje. Jezus wziął na siebie cierpienie tak niewyobrażalne, że w niebie będziemy przez wieczność rozważać to cierpienie Jego i nie będziemy w stanie tego ogarnąć przez całą wieczność. Tak wielkie to było. Za każdego z nas cierpiał po to, żebyśmy my mogli znaleźć się w niebie. Tak jak raz jeszcze przypomnę. Jak matka, która kocha swoje dziecko i jej dziecko odchodzi od Boga, wchodzi w grzech i nie interesuje to dziecko Pan Bóg, znaczy to dziecko nie interesuje się Panem Bogiem, tylko rezygnuje z swojego człowieczeństwa i ona jest w stanie podjąć wielkie nawet cierpienie, żeby to jedno dziecko wróciło. My wszyscy odeszliśmy od Pana Boga. Jezus Chrystus chce nas wszystkich przygarnąć do siebie, do nieba. Dlatego cierpienie Jego jest tak wielkie, że całe nieba nie mogą tego ogarnąć. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Jezus Chrystus, zanim tę mękę swoją podjął w szczytowym okresie, to zgromadził apostołów w Wieczerniku. Po co? Po to, żeby ustanowić dwa sakramenty. Wiemy jakie. Sakrament kapłaństwa i sakrament, najświętszy sakrament, Eucharystię. I teraz po co to zrobił? Wiecie, z jakiego powodu? Bo zobaczcie, wtedy, kiedy Jezus żył fizycznie na ziemi, fizycznie był z apostołami, to On był z tymi apostołami przez konkretne, z apostołami, z innymi ludźmi, przez konkretny czas. 33 lata swojego życia. I z Nim miały kontakt tylko tysiące ludzi. Ileś tam tysięcy ludzi. A w momencie, kiedy Jezus zgromadził apostołów w Wieczerniku i ustanowił najświętszy sakrament i ustanowił sakrament kapłaństwa, to nagle przez to wydarzenie w Wieczerniku, co się dzieje? Dzieje się rzecz niepojęta, bo zawsze wtedy, kiedy sprawowana jest msza święta, to cała jego męka, całe jego cierpienie, mało tego, całe jego nauczanie, mało tego, całe jego życie, od momentu poczęcia aż do jego momentu, aż do zesłania Ducha Świętego, mało tego, całe dzieje zbawienia, to wszystko, co działo się na przestrzeni wszystkich epok, wszystkich cywilizacji, co zapisane jest od pierwszej strony w Księdze Rodzaju aż do Apokalipsy, to wszystko jest mistycznie, duchowo zanurzone w mszę świętą. I ty, jeśli masz wiarę, jeśli twoja wiara jest na tyle żywa, że potrafisz przedrzeć się niejako przez tę zasłonę wiary, to ty jesteś uczestnikiem tych największych dzieł, które realizowały się na przestrzeni tych dawnych czasów, a teraz są jakby w pigułkę zanurzone w tę Eucharystię. Mało tego, że Pan Bóg dał nam taką możliwość, że niejako przenosimy się w czasie, to jeszcze dał nam jeszcze większą możliwość. Jaką? Że ty możesz wejść z tym Jezusem w tak oblubieńczą miłość, że możesz Nim karmić się. Możesz Jego serce, boskie serce, to cierpiące serce, to serce, które siebie ofiarowało za każdego człowieka oddzielnie, to serce może stać się twoim udziałem. Możesz karmić się tym boskim sercem. Możesz tą całą boską miłość wchłonąć niejako w siebie zawsze wtedy, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą. I kochani, to jest ta wielkość mszy świętej w połączeniu z męką Pana Jezusa. Że to, co było na Kalwarii, co się wydarzyło 20 wieków temu, to tutaj w znakach, w gestach i słowach ma dalej miejsce. Dlaczego? Bo msza święta to jest uobecnienie tamtych wydarzeń. I ty masz niewiarygodną i niepojętą łaskę uczestniczyć w tym, co było kiedyś, ale jeszcze spotęgowaną masz łaskę, bo możesz karmić się tym Bogiem. I teraz jak chrześcijanin może powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, ja Cię kocham, przyjść na mszę świętą i odrzucić to, co jest istotą mszy świętej? A zobaczcie, my tak robimy. Jak chrześcijanin może powiedzieć: Panie Boże, ja Cię kocham, ale dzisiaj mam ważniejsze sprawy. Muszę pójść na spacer, muszę pieska wyprowadzić, muszę coś innego zrobić i nie przyjdę do Ciebie. Tak się zachowujemy, mówiąc Panu Bogu, że Go kochamy. A On daje Tobie wszystko. Daje Tobie nieskończenie razy więcej, niż Ty i ja jesteśmy w stanie Jemu dać. On chce tylko jedno, żebyś przyjął to. Żebyś poważnie potraktował tę miłość, bo nigdy takiej miłości nie było i nigdy takiej miłości nie będzie do końca dziejów. On chce tylko, żebyś przyjął, nic więcej. Czy to jest za dużo dla Ciebie? Dlatego proś Pana Boga przez te święte rekolekcje. Proś Pana Boga o to, żeby dał Ci takie pragnienie, takiego głodu, jak najczęstszego, ale też jak najgłębszego uczestniczenia w każdej kolejnej mszy świętej. Abyś poznawał ją, aby to było Twoją tęsknotą, żeby coraz bardziej poznawać tę największą świętość, jaka jest dla Ciebie na wyciągnięcie dłoni. Proś Go o to, żeby serce Twoje nie spoczęło w tym poznawaniu, bo z poznania rodzi się miłość. Bo jeśli nie znasz tej miłości, to jak możesz ją kochać? Chyba że dostajesz nadzwyczajny dar, ale w normalnych warunkach, zobaczcie, poznanie rodzi miłość. To tak jak mężczyzna z kobietą na etapie narzeczeńskim spotykają się. Musi między nimi zaiskrzyć, ale im bardziej się poznają, tym większa będzie ich miłość. Z Panem Bogiem jest tak samo, tylko znacznie mocniej i znacznie głębiej. Dlaczego? Bo On ma boskie serce. Bo Jego życie to nie życie człowieka, tylko boskie życie. Jego czyny to są boskie czyny. Jego miłość to nie ludzka miłość okraszona egoizmem jak nasza, tylko boska miłość. Wszystko, czego w Nim dotkniesz, jest boskie, jest nieziemskie, jest niebiańskie. I ono jest dla Ciebie na wyciągnięcie dłoni. Zawsze i wszędzie, kiedy tylko chcesz. Dlatego wykorzystaj ten czas tych świętych rekolekcji, aby Bóg rozkochał Cię we mszy świętej tak bardzo, żebyś ból przeżywał serca. Ból serca, jeśli nie będziesz mógł być na mszy świętej, a mógłbyś być. Poproś o taki ból serca, żeby serce autentycznie bolało Cię wtedy, kiedy jesteś na mszy świętej, a nie chcesz albo nie możesz przyjąć komunii świętej. Niech to będzie ból tak mocny, tak intensywny, żeby on prowadził Cię do kratek konfesjonału i żeby ten konfesjonał był z Tobą na co dzień. Nie raz na rok. Nie dwa razy w roku. Ale zawsze wtedy, kiedy zgrzeszysz sercem tak mocno, że nie będziesz mógł przyjąć komunii świętej. Niech Jezus otworzy nasze serca na to, co przygotował podczas tych świętych dni. Tu, w Waszej parafii, podczas rekolekcji o Eucharystii. Amen.